Otwórzmy nasze testamenty, czy Pismo Święte na pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale. Pierwszy list Jana, drugi rozdział i przeczytajmy wersety od pierwszego do drugiego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. To jest Boże Słowo, które dzisiaj będziemy omawiać. Przypomnę tylko, że omawiamy doktryny łaski, które inaczej są nazywane pięcioma punktami kalwinizmu. Jak do tej pory omówiliśmy dwie doktryny. Pierwsza to całkowite skażenie, mówiące o tym, że człowiek nie ma w sobie żadnego duchowego dobra, czyli przed Bogiem nie jest dobry. Przed Bogiem nie jest w stanie uczynić nic dobrego. I że jest całkowicie niezdolny do tego, żeby zbliżyć się do Boga, żeby przyjść do Niego. Jeśli Bóg człowiekowi nie okaże łaski, to człowiek niestety, ale zginie. Druga nauka to nauka o bezwarunkowym wybraniu, która mówi, że Bóg zanim powstał świat, postanowił zbawić pewnych ludzi. Nie dlatego, że było w nich coś, co by ich rekomendowało do zbawienia, ale dlatego, że Bóg w swojej suwerennej woli tak postanowił. I dzisiaj omówimy kolejną, trzecią naukę dotyczącą odkupienia. Jest to najważniejsza i zarazem centralna nauka całego Pisma Świętego. Nauka dotycząca odkupienia, przebłagania. Nazwa, jaka jest jej nadana, to nauka ograniczonego przebłagania lub też indywidualnego, osobistego odkupienia. Co to znaczy, to za chwilę to się dowiemy. Niedawno mieliśmy święta Bożego Narodzenia i przypominaliśmy sobie, dlaczego Jezus przyszedł. Właśnie zadawaliśmy sobie pytanie dotyczące jego celu, jego przyjścia. I generalnie możemy powiedzieć, że tym celem przyjścia Jezusa było, aby uratować ludzi, aby zbawić ludzi od grzechu i jego konsekwencji. To z kolei musi zrodzić kolejne istotne pytanie. Co takiego zrobił Jezus, by wyratować ludzi od grzechu? I odpowiedź na to pytanie jest sercem dobrej nowiny, jest sercem Ewangelii. Jest to centralny punkt Pisma Świętego. Każdy z nas pewnie słyszał to powiedzenie, że wszystkie drogi w Cesarstwie Rzymskim prowadziły do Rzymu. W Piśmie Świętym możemy powiedzieć, że wszystkie drogi prowadzą do Jezusa Chrystusa, do krzyża Jezusa Chrystusa. To jest punkt centralny Bożego Królestwa. Wszystko sprowadza się do krzyża, i wszystko bierze od Niego swój początek, jeśli mówimy o Bożym dziele odkupienia. Krzyż jest miejscem centralnym. Na krzyżu, czy też poprzez krzyż, Bóg okazał swoją sprawiedliwość i miłość. Miłość, ponieważ Jan w 3 rozdziale, w 16 wierszu swojej Ewangelii mówi nam, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg w swojej miłości do świata dał swojego Syna. Dał po to, aby przez dzieło krzyża każdy, kto wierzy w Jezusa, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale też z drugiej strony Bóg poprzez krzyż okazał swoją sprawiedliwość. W liście do Rzymian, 3 rozdziale, 25 wierszu jest mowa o Chrystusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Krzyż Chrystusa wskazuje na Bożą sprawiedliwość, na to, że Bóg jest sprawiedliwy i nie może przejść obojętnie obok grzechu, obok przestępstwa. Gdy Jego prawo jest łamane, wtedy dochodzi do przestępstwa, do złamania prawa. Tak też jest w naszym ludzkim prawie, prawda? Że jeżeli jest przestępstwo, ktoś złamie prawo, zabije kogoś, okradnie kogoś, to oczekujemy, że zostanie ukarany. Tak też jest w Bożym prawie. Karą za grzech jest śmierć. I śmierć Jezusa na krzyżu pokazuje, że Bóg postąpił z grzechem sprawiedliwie. Chrystus za grzech ludzi otrzymał sprawiedliwą karę. Więc posyłając Chrystusa na krzyż, Bóg okazał, że jest kochającym Bogiem, ale też, że jest Bogiem sprawiedliwym. Więc odpowiedź na to pytanie, co Jezus zrobił, aby uratować ludzi od grzechu, jest następująca, że Jezus przez swoją śmierć na krzyżu ratuje ludzi od grzechu. To jest odpowiedź. Krzyż jest odpowiedzią na grzech w życiu człowieka. Ale co takiego wydarzyło się na krzyżu? To jest kolejne istotne pytanie. Co takiego wydarzyło się na krzyżu, na którym umarł Chrystus? Wiemy, że na krzyżu zawisł Boży Syn. Jego ręce, prawdopodobnie nadgarstki, zostały przebite gwoździami, tak jak i jego stopy. Wiemy, że zanim go ukrzyżowano, to był bity i umęczony. Bito go po twarzy, założono mu koronę cierniową na jego głowę i później bito trzciną jego głowę, czyli te ciernie z tej korony wbijały się w skórę. Potem go jeszcze ubiczowano. I jakby to jego jeszcze było mało, po tym ubiczowaniu musiał nieść swój krzyż na miejsce swojej śmierci. Nie dał rady. Dlatego Szymon Cyrenejczyk został przymuszony, by zanieść krzyż dla niego. Wiemy, że na krzyżu Jezus przelał swoją krew. Z ran, jakich doznał jeszcze przed ukrzyżowaniem, jak i tych, który w trakcie ukrzyżowania lała się krew. Na koniec jeszcze został przebity jego bok. Wiemy, że na krzyżu Jezus cierpiał fizyczny ból i w końcu zmarł. Bycie zawieszonym na krzyżu sprawiało, że oddychanie jest bardzo trudne. Było bardzo trudne. Żeby zaczerpnąć powietrza, Jezus musiał oprzeć się na swoich stopach, które były ukrzyżowane. I musiał wznieść się trochę na swoich rękach, które też były ukrzyżowane. To wszystko powodowało ogromny ból. To wszystko było ogromnym wysiłkiem. Kosztowało wiele sił, wycieńczało. Wiemy, że ukrzyżowany Jezus i wycieńczony, który był wycieńczony, zmarł, oddał swoje życie. I to są rzeczy oczywiste, na które widzimy patrząc na krzyż Chrystusa, ale są też rzeczy, których na pierwszy rzut oka nie widzimy. Proszę, musimy to zajrzeć troszeczkę głębiej, troszeczkę można powiedzieć za to, co działo się za tą sceną, tak, od tyłu. Wiemy, że Chrystus nie popełnił żadnego grzechu, więc nie cierpiał za swoje własne przestępstwa. Jezus był niewinny. Nie popełnił żadnego przestępstwa przeciwko Bogu ani przeciwko człowiekowi. Nikt nie znalazł fałszu na jego ustach. Jezus wziął na siebie nasze winy. Jezus cierpiał na krzyżu jako zastępstwo za nas, jako nasz reprezentant, jako nasz przedstawiciel. W nasze miejsce otrzymał karę za nasz grzech. Cierpiał jako niewinny za winnych, niewinny za grzeszników. W nim nie było nic, co zasługiwałoby na jakąkolwiek karę. On był niewinny, święty. Nie było w nim żadnego grzechu. Dalej wiemy, że cierpiał ból wynikający z faktu, że wziął na siebie nasz grzech. Ale nie był to ból fizyczny, tylko ból psychologiczny spowodowany niesieniem winy za nasze grzechy. Każdy narodzony na nowo chrześcijanin, gdy zgrzeszy, to czuje pewnego rodzaju ból, który jest ciężarem na jego sercu. O ileż bardziej bolało to tego, który nie znał grzechu, który był święty i całą swoją istotą nienawidził grzech, a który wziął na siebie winę za każdy grzech świata. Nie możemy sobie nawet tego wyobrazić. Każdy z nas pewnie ma jakąś taką rzecz, do której czuje wstręt całą swoją istotą. Jeżeli jest to jedzenie na przykład, to za nic w życiu nie weźmiesz tego do ust. Poczujesz taki wstręt. Skręca cię w środku, powoduje wymioty. Sama bliska obecność, przebywanie w bliskości z tym czymś już powoduje twoje złe myśli. Jezus czuł ból. I był to ból przeogromny. Ból spowodowany właśnie nienawiścią do grzechu, a ten grzech został na Niego włożony. Jest to ból, jakiego nikt z nas nie doświadczył. Dalej wiemy, że Bóg opuścił Jezusa. Jezus wołał na krzyżu: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Już nie woła Ojcze. Nie woła Ojcze, ale woła Boże. Ile bólu jest w tych słowach. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, że byliście w pokoju dźwiękoszczelnym, do którego nie wpadają żadne dźwięki z zewnątrz. Jesteś w takim pokoju, jest kompletna cisza. Co słyszysz w uszach? Szum. Jak się czujesz? Niepewnie. Ponieważ jesteś przyzwyczajony do tego, że ciągle jest jakiś, dociera do twoich uszu jakiś dźwięk, jakiś sygnał, a nagle jest kompletna cisza. Tylko czujesz szum, jesteś niepewny. Czy wszystko jest z tobą dobrze? Być może ktoś z nas doświadczył bólu straty kogoś, to był przy tobie cały czas. Nagle nie ma tej osoby, jest pustka i ból spowodowany tą pustką. Chrystus czuł się w ten sposób. Umiłowany Syn, który chodził z Bogiem, pełnił Jego wolę, nagle doświadcza straty swojego ukochanego Ojca. Bóg nie umarł, Ojciec nie umarł, ale grzech sprawił, że święty Bóg opuścił swojego Syna. W tym wołaniu Jezus pyta, dlaczego Bóg jest tak daleko od Niego ze swoją pomocą. Dlaczego Bóg opóźnia ratunek dla Niego? Jezus samotnie cierpiał pod ciężarem win milionów grzechów. Wiemy też, że na krzyżu Jezus doświadczył Bożego gniewu. Gniew to reakcja Boga na grzech. Bóg nienawidzi grzechu, w związku z tym nie jest obojętny na niego. W relacjach rodzice-dzieci często pojawia się gniew. Dziecko zrobiło coś, czego rodzice nie tolerują, nie znoszą, czy też nie chcą, aby ich dziecko robiło. Mimo to dziecko zrobiło to coś i rozgniewało swoich rodziców. Nie znaczy to, że rodzice wpadli w szał i ojciec chwycił pas i natychmiast spraw dziecko na kwaśne jabłko. Prawda? To gniew nie oznacza zaraz właśnie taki szał, gdzie w szale po prostu robimy coś, nad czym nie mamy kontroli. Raz pamiętam, jak z kolegami wszedłem do domu, który się budował, czy został wykończony. Znaczy nie wykończony, tylko w stanie, jak to się mówi, surowym był, w stanie surowym. No i dla zabawy stwierdziliśmy, że pójdziemy tam do środka zobaczyć, jak w środku wygląda. Tyle, że okazało się, że ktoś tam jest. Pracownik jakiś na górze pracował. I koledzy zdołali uciec, a ja zostałem w środku. I czekałem. Strach, że ten człowiek mnie złapie i okaże swój gniew na mnie, paraliżował mnie, spowalniał mnie. Miałem po prostu myśli, wyrzuty, po co ja w ogóle tutaj wszedłem? Po co ja przyszedłem do tego domu? Po co byłem taki głupi, żeby tu wejść? Zastanawiałem się, jaka kara mnie spotka, gdy ten człowiek mnie złapie. Jezus na krzyżu w nieskończenie większym stopniu doświadczył gniewu Boga na sobie. Śmierć Jezusa, opuszczenie przez Boga nie były zwykłym wymierzeniem kary, ale wylaniem z całą stanowczością Bożego gniewu przeciwko grzechowi. To wszystko, to cierpienie fizyczne, to cierpienie psychologiczne czy psychiczne, doświadczenie opuszczenia, doświadczenie grzechu na sobie, doświadczenie Bożego gniewu, to wszystko złamało serce Jezusa, można tak powiedzieć. Nie mógł tego znieść. To cierpienie fizyczne, zwłaszcza w połączeniu z psychicznym, złamało Jego serce. i Jan we fragmencie, który przeczytaliśmy, podsumował to wszystko, co Jezus zrobił na krzyżu i powiedział, że Jezus jest ubłaganiem, przebłaganiem za nasze grzechy. Słowo przebłaganie oznacza ofiarę, która bierze na siebie Boży gniew całkowicie i w ten sposób zamienia gniew w przychylność. Dlatego to, co się wydarzyło na krzyżu, trzeba określić jako przebłaganie. Wszystko to, co miało miejsce na krzyżu, o czym mówiliśmy, to wszystko Jezus doświadczył, ponieważ było to konieczne, aby dokonać przebłagania. To znaczy, że Jezus zmarł jako przebłaganie za nasz grzech, aby zdjąć z nas Boży gniew spowodowany naszym grzechem, abyśmy mogli żyć w przychylności Boga. Ta ofiara Jezusa została przyjęta przez Ojca, co Bóg, wzbudzając Jezusa z martwych, okazał, potwierdził. I ma to ogromne znaczenie dla nas, ponieważ to nam mówi, że przebłaganie zostało dokonane. To jest zrobione, wykonało się. Ofiara została złożona i przyjęta. Ofiara Chrystusa zaspokoiła wymogi sprawiedliwości. Jezus jest przebłaganiem za grzechy nasze. Oczywiście nie jest to jedyne wyrażenie użyte na określenie dzieła Jezusa dokonanego na krzyżu. Inne słowa, które się pojawiają w Piśmie Świętym, to ofiara, pojednanie czy też odkupienie. I każde z tych słów dotyka pewnego aspektu dzieła, tego całkowitego dzieła pojednania człowieka z Bogiem. Ale powstaje pytanie, czyje grzechy przebłagał Jezus? Za czyje grzechy Jezus umarł? Jan powiedział w swoim liście, czy w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, że Jezus jest ubłaganiem za grzechy nasze. Kogo ma tu na myśli? Grzechy nasze, czyli czyje? W pierwszym wierszu tego rozdziału Jan mówi nam, do kogo się zwraca. Mówi, dzieci moje. Tego wyrażenia używa kilkukrotnie w tym liście. Więc patrząc na kontekst, to nasze grzechy znaczy grzechy tych dzieci. W 5 rozdziale, 13 wierszu tego listu Jan podaje nam adresatów swojego listu, ludzi, do kogo napisał ten list. Czyli tym samym definiuje, kto należy do grupy określonej jako dzieci. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Można powiedzieć, że Jan tu nie mówi tu tylko wyłącznie o sobie, ale też o innych apostołach. I wersety od 1 do 4, 1 rozdziału sugerują właśnie, że ma na myśli nie tylko siebie jako apostoła, ale też innych apostołów. To, co widzieliśmy, to, co dotykaliśmy, prawda, jest liczba mnoga użyta. Jan raczej nie był apostołem pogan. Zdecydowanie nie był apostołem pogan. Jest wspomniany przez apostoła Pawła w liście do Galacjan jako jeden z przywódców kościoła w Jerozolimie, jako filar kościoła jerozolimskiego i służba jego skupiała się na obrzezanych, czyli na Żydach. Więc adresatami tego listu są wierzący, ale pochodzenia żydowskiego. Dla nich język ofiarniczy jest językiem używanym na co dzień, stąd termin przebłaganie jest dla nich zrozumiały. Czyli można powiedzieć, że adresatami są ludzie wierzący w imię Syna Bożego, pochodzenia żydowskiego, a do których napisał Jan w tym liście. Ponieważ żyjemy w kraju, w którym prawie każdy uważa się za człowieka wierzącego, więc wspomnę tylko, kogo Jan uważa za wierzącego. W liście pojawia się definicja, czy też pewne testy, które wskazują na to, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie. Jan pokazuje nam, że wiara w Jezusa to wiara w pewne konkretne fakty odnoszące się do Niego samego, do Jezusa. Wiara w to, że Jezus przyszedł w ciele, czyli przyszedł jako człowiek, że jest Synem Bożym, że jest Chrystusem oraz Zbawicielem. Oczywiście Jan, mówiąc o wierze, nie ma na myśli wyłącznie intelektualnego przyjęcia, czy też intelektualnego zgadzania się z pewnymi faktami, czy nauką odnośnie osoby Jezusa Chrystusa. Wiara dla Niego jest czymś dynamicznym, żywym, pochodzącym z serca działaniem w poddaniu się Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi. Wiara człowieka ma przełożenie na praktykę, na to, jak on żyje. Wiara to przestrzeganie przykazań Jezusa. Wiara w Jezusa to zachowywanie Jego słowa. Wiara w Jezusa to postępowanie tak, jak postępował Chrystus, czyli naśladowanie Chrystusa. Dalej Jan mówi nam, że wiara w Chrystusa w naturalny sposób prowadzi do miłości braterskiej, do kochania dzieci Bożych, co z kolei wyraża się w miłości do Boga i spełnieniu przykazań Bożych. Każdy człowiek na podstawie tej charakterystyki może sobie odpowiedzieć, czy naprawdę jest chrześcijaninem. Więc kiedy Jan mówi, że Jezus jest ubłaganiem za grzechy nasze, to mówi o sobie samym, o innych apostołach oraz innych prawdziwych chrześcijanach, którzy są adresatami tego listu, a którzy są pochodzenia żydowskiego. Ale oczywiście ta lista osób nie zamyka się na tej najbliższej grupie, czy też grupie apostołów i adresatów listu. Jan rozszerza tą grupę i mówi, że Jezus nie tylko jest ubłaganiem za nasze grzechy, ale także za grzechy całego świata. Jak rozumieć to, że Jezus jest ubłaganiem czy przebłaganiem za grzechy całego świata? Więc zacznijmy negatywnie, czy też może od pewnych pytań. Czy to znaczy, że cały świat już dłużej nie znajduje się pod Bożym gniewem? I odpowiedź musi być negatywna. Musimy powiedzieć nie, tak nie jest. Jan w 5 rozdziale, 19 wierszu swojego listu mówi, że cały świat tkwi w złem, więc znajduje się pod Bożym gniewem, ponieważ Boży gniew objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi. 5:19. Świat tkwi w złem. To jest to, co mówi Jan. Apostoł Paweł w swoim liście do Rzymian mówi, że gniew Boży objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi. Więc skoro świat tkwi w złem, to znaczy, że jest pod Bożym gniewem. Można zadać sobie inne pytanie. Czy to, że Jezus jest ubłaganiem za grzechy całego świata, znaczy, że wszyscy ludzie, wszystkie jednostki cieszą się przychylnością Boga. Wszyscy ludzie, którzy żyli, którzy są i którzy będą. I znowu odpowiedź musi być negatywna. Musimy powiedzieć, nie, tak nie jest. Nie wszyscy ludzie usłyszeli Ewangelię. Nie wszyscy ludzie dali posłuch, dali wiarę Ewangelii. Nie wszyscy ludzie wierzą w Jezusa Chrystusa, a wiemy, że Jego ofiara jest skuteczna wyłącznie przez wiarę. Więc nie możemy powiedzieć, że Jezus jest ubłaganiem za grzechy wszystkich jednostek żyjących na świecie, ponieważ nie wszyscy wierzą w Niego. Poza tym, co wszyscy ludzie przyznają, wszyscy chrześcijanie mówią, że Pismo Święte nigdzie nie naucza uniwersalistycznego zbawienia ludzi, czyli zbawienia wszystkich ludzi. Więc tutaj wyrażenie cały świat nie znaczy każdą indywidualną osobę, która żyje, żyła czy będzie żyć na świecie. Gdyby to wyrażenie naprawdę znaczyło cały świat, wszystkich ludzi co do jednego, to czy byłoby jeszcze miejsce na to, żeby mówić o piekle czy o potępieniu? A o tym przecież mówi Pismo Święte bardzo wyraźnie. Gdyby tak nauczało Pismo Święte, że wszyscy ludzie są zbawieni, więc nauczając o piekle i o potępieniu, byłoby w sprzeczności same ze sobą. Więc cóż oznacza, że Jezus jest przebłaganiem za grzechy całego świata? Jan, definiując grupę określoną jako nasze, tym samym określił grupę, która kryje się za wyrażeniem całego świata. Nasze to chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, grupa apostołów wraz z wierzącymi adresatami tego listu, pochodzenia żydowskiego. Ale nie można ograniczyć dzieła Chrystusa tylko do tej jednej grupy, dlatego Jan rozszerza ją na cały świat, na pogan. Tutaj jest kilka fragmentów, które chciałbym, abyśmy Przyjrzeli, są to fragmenty wzięte z Ewangelii, z pism Jana, z Ewangelii, z objawienia, także funkcjonujemy w tym samym toku myślenia, w toku myślenia janowego. Tak? To nie jest inny autor, ale Jan. Jan w swojej Ewangelii w 11 rozdziale, wiersze 51 i 52, mówi tak odnośnie Jezusa. A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. A nie tylko za naród, lecz też aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Czyli, że beneficjentami, ludźmi, którzy będą korzystać z tego dzieła Jezusa Chrystusa, nie jest tylko naród izraelski, ale są też inne rozproszone dzieci Boże. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w 16 wierszu Jezus mówi tak: mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. I w objawieniu w 5 rozdziale, 9 wierszu jest mowa też o Jezusie i o świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. Czyli widzimy, że ten cały świat to nie znaczy każdą jednostkę poszczególną, jaka kiedykolwiek istniała i będzie istnieć. Ale że cały świat obejmuje zarówno pogan, jak i Żydów, ludzi z każdego plemienia, języka, ludu, narodu. Więc używany język przez Jana jest językiem uniwersalistycznym. Mówi o całym świecie, ale nie niesie ze sobą uniwersalistycznego zasięgu dzieła Jezusa Chrystusa. Nie każdy człowiek żyjący, czy który będzie żył, jest odkupiony. W 17 rozdziale też Ewangelii Jana jest odnotowana arcykapłańska modlitwa Jezusa. O kogo modli się Jezus? A raczej o kogo nie modli się Jezus? Jezus nie modli się o świat. I to mówi: Ojcze, nie modlę się o świat. Nie stałem się za światem, ale modlę się o tych, których mi dałeś. Modlę się o tych, którzy przez ich słowo uwierzą. Jeden angielski purytanin powiedział taką myśl: jeśli Jezus nie modlił się o świat, czyli wszystkich ludzi razem wziętych, podczas jego ziemskiej służby, to tym bardziej nie robi tego podczas swojej służby w niebie. Apostoł Paweł też używa języka uniwersalistycznego, takiego mówiący, dotykających wszystkich ludzi, można powiedzieć. W liście do Rzymian 8, 31-34 napisał: cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Kto kryje się za wyrażeniem z wersetu 32? Za nas wszystkich. Jest to ta sama grupa, co kryje się pod wyrażeniem z wersetu 33. Wybranych Bożych. A to z kolei przywodzi nas do, z powrotem do fragmentu, który omawialiśmy tydzień temu. Do Rzymian 8, 28-30. Ci, którzy Boga miłują, to znaczy ci, którzy są powołani według Jego postanowienia, w tym znaczeniu jest to ograniczone przebłaganie, ponieważ ogranicza się ono do wybranych. Więc kiedy Jan mówi cały świat, to nie ma na myśli każdego człowieka, który był, jest i będzie. Nie mówi, że ten każdy człowiek, że Jezus jest przebłaganiem za grzech każdego człowieka poszczególnego. Ale mówi, że jest przebłaganiem za grzechy całego świata. Mówi, że zarówno pogan, z pogan, jak i z Żydów. Z każdego narodu, plemienia, ludu i języka. Paweł to określa jako wybrani Boży. Dla tych, jest przebłaganiem dla tych, którzy są powołani według Bożego postanowienia. To hasło ograniczone przebłaganie może nie jest najlepszym, najtrafniejszym określeniem nauki, którą zaprezentowałem, ale nie chodzi o hasło. Chodzi o to, co się za tym hasłem kryje. Ponieważ ograniczone może sugerować, że jest niedoskonałe, ma jakiś brak. Czegoś brakuje. Trzeba powiedzieć, że przebłaganie, jakiego dokonał Jezus Chrystus, jest przebłaganiem, w którym nie ma żadnego braku. Z Bożego punktu widzenia, a Boży punkt widzenia w tej sytuacji jest wiążący, jest najistotniejszy, jest to ofiara doskonała. Nie trzeba jej powtarzać. Chrystus raz na zawsze ją złożył i jest to ofiara doskonała. Nie ma innej ofiary za grzech, która mogłaby dokonać przebłagania Boga. Jezus i tylko Jezus jest ubłaganiem za grzechy nasze. Przebłaganie to nie ogranicza się tylko do grupy apostołów oraz adresatów ich listów. Przebłaganie to rozciąga się w czasie na wszystkich ludzi, którzy usłyszawszy dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, upamiętują się i wierzą w Niego. Rozciąga się to na wszystkich ludzi z każdego plemienia, narodu i języka, którzy wierzą w imię Syna Bożego, niezależnie czy miało to miejsce 1500 lat temu, czy ma miejsce teraz, czy będzie miało miejsce w przyszłości. Ofiara Chrystusa jest ofiarą wieczną, jest ofiarą zawsze skuteczną. I ta dobra nowina o Jezusie Chrystusie, której sercem jest przebłaganie dokonane przez Syna Bożego, musi być głoszona wszystkim narodom, wszelkiemu stworzeniu. Ewangelia musi być głoszona wszystkim, ponieważ ta Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I to jest może niepełna, czy nie, no, w głównym, no, w dużym stopniu no, cała, no, nie można powiedzieć cała, bo wszystkich rzeczy już mi nie dotknęli, ale chodzi o to, że przebłaganie, że Jezus jest przebłaganiem za grzechy nasze, jest tą ofiarą, która Bogu się podoba, miłą Bogu, jest ofiarą, przebłaganiem za nasze grzechy, ale za grzechy całego świata, co nie znaczy, że za wszystkich ludzi umarł, że wszyscy ludzie mają przebłagane, czy są przebłagani. Jest jeszcze jeden taki argument, no, którego nikt w zasadzie nie może podważyć, czy dać kontrargumentu. Jest coś takiego, nawet w naszym ludzkim prawie, że nie można ukarać człowieka jeszcze raz za to samo przestępstwo, które popełnił. Znaczy, człowiek nie może być dwa razy ukarany. Skoro Chrystus umarł, a wiemy, że to jest kara za grzech i miałoby to przełożenie na wszystkich ludzi, jacy funkcjonują, jacy żyją, żyli, będą żyć, to dlaczego oni, ci, którzy nie przyjmą Jezusa, ci, którzy nie uwierzą w Jezusa, będą jeszcze raz karani? Inaczej nie miałoby to sensu. Bóg jest sprawiedliwy i nie wymierza podwójnej kary za to samo przestępstwo. Więc w takim sensie jest to przebłaganie ograniczone. Czy też po angielsku jest to particular redemption w odróżnieniu od general, czyli ogólnego dla wszystkich. A tutaj jest wyjątkowe, szczególne, indywidualne, jednostkowe, można tak to powiedzieć. Więc to wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć i pomódlmy się.